To co, przestawiamy na księżyc teraz, tak? Żeby zobaczyć?
No pewnie.
Ostrożnie.
Przesuwamy troszkę. Dobra. Ta godzina, co jest w tej chwili, jest już dobrze szaro, wręcz robi się noc. I wracaliśmy nieraz z pola o tej porze, ze zbożem na przykład. I siedząc, leżąc na snopkach zboża, patrzyło się na niebo. Co to jest tam? Co to takie ciekawe? Najpierw jedna gwiazda, potem coraz więcej. Jakiś rogalik, księżyc. Ale raz był rogalik mniejszy, raz była pełnia. Czego tak się to dzieje? I później już jak się nauczyłem czytać, szukałem odpowiedzi. I tak jest do tej pory. Cały czas szukamy odpowiedzi, bo coraz to więcej pytań, mimo że jesteśmy coraz bardziej zapoznani z wiedzą na temat astronomii. Także dzieciństwo moje to właśnie takie samotne, bo jedynak to czas musiałem sobie jakoś urozmaicić. 12, 11,
10, 9, ignition sequence start. Józef Baran ma 7 lat, gdy z przylądka Canaveral na Florydzie startuje statek kosmiczny Apollo 11.
To, co zapamiętałem, to fakt, żeśmy biegli przez pole do sąsiada na telewizję, bo akurat u nich mieli telewizor na wsi. No i nas tam zebrało się kilkanaście osób z najbliższych domów i oglądaliśmy lądowanie na Księżycu.
21 lipca 1969 roku Neil Armstrong staje jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca i mówi: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.
Potem patrzyłem, jak to ten księżyc wygląda i jak ten chłop tam wlazł. Jak to mogło być? I miałem przecież wtedy 7 lat.
W wieku 7 lat pierwsze kroki na polu astronomii stawia Johann Hevelke, czyli Jan Heweliusz, najstarszy z pozostałych przy życiu, syn gdańskich browarników Korduli i Abrahama. Jest rok 1618. Młody Johann idzie do szkoły i jest pod dużym wpływem profesora nauk ścisłych Piotra Krugera. Buduje swoje pierwsze przyrządy astronomiczne.
Także był dość zdolnym dzieckiem, dość bogatym. Skończył studia zagranicoprawnicze i zajmował się wszystkim, i astronomią, i był rajcą w Gdańsku, w ratuszu. Także taki by nam się na takie czasy przydał, taki i menadżer, i uczony. Rysował mapy i wszystkie narzędzia, lunety, teleskopy produkował sam.
Gdy ma 7 lat, Maria Hevelke obserwuje, jak jej mama Halina wyciąga i chowa do szuflady małe zawiniątko. Cenną pamiątkę po astronomie Janie Heweliuszu.
W okresie komunizmu to nie bardzo można się było chwalić, bo te pamiątki zostały zarekwirowane. I ten sygnet, pamiętam, jak mama co jakiś czas w lecie wietrzyła. I to było tak pozawijane, zakręcane, zapakowane, włożone w odpowiednie miejsce, żeby to, broń Boże, ktoś nie znalazł.
Czy ten sygnet nosił Jan Heweliusz?
Tak, to jest Jan Heweliusza. No 1611, a mój tato 1911. 300 lat później po Heweliuszu urodził się mój tato. Jest sygnet i miał przychodzić na każdego następnego najstarszego syna w rodzie. Jan Heweliusz nie miał syna, bo w dzieciństwie zmarł, a z kolei miał 3 córki i przekazał bratu ten sygnet, czyli w rodzie wypadło mojemu tacie. W tych układach szło. Brat przekazywał najstarszemu synowi. To jest taki herb, żuraw. Stoi na jednej nodze, w pazurach, tak jakby ziemię trzyma.
Badacze twierdzą, że kamień. Żuraw symbolizuje czujność. W herbie znajduje się też pięciopałkowa korona polska, która świadczy o przyjęciu przez Heweliusza nobilitacji dokonanej przez króla Jana Kazimierza.
Tato mój urodził się w Gdańsku i skończył Akademię Medyczną w Poznaniu. W czasie wojny wszyscy pracownicy szpitala byli aresztowani, no i w pewnym momencie ich wywieźli. Zostali wyładowani w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam pracował rodowity urzędowiak, dr Chudzicki. I on pokierował mojego tatę tutaj z listem polecającym do urzędowa. Trochę jechał, trochę szedł. Ktoś go doprowadził do tego naszego skrzyżowania tutaj, Kraśnik, Dzierzkowice urzędów i mówi, ktoś ten zniknął. No, podpisał od 1 stycznia 1940 roku umowę z urzędem gminy i otworzył ośrodek zdrowia. Tutaj został, to poznał moją mamę w urzędowie. Mama się dużo interesowała właśnie i Heweliuszem, i astronomią, i tam wszelkie jakieś nowości, jakie artykuły się pokazały w gazecie, to wszystko mama wyłapywała. No i tu już po latach wielu, w momencie przemian ustrojowych u nas, to głośne, bo jeszcze jak powstało to koło tutaj, no to jak to takie rzeczy miał doktor? Nie wierzę.
Józef Baran w szkole średniej pisze wiersze. Potem trafia na zajęcia teatralne do Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie. Tam zostaje. W latach 90. zakłada przy GOK-u koło miłośników astronomii imienia Jana Heweliusza.
Pracowałem w Gminnym Ośrodku Kultury i tak jak to w GOK-u różne formy działalności, a to teatr, a to kabaret, to pomyśleliśmy, że może byśmy popatrzyli sobie w niebo. No i wiadomo, pani Hewelkę głębiej poszperaliśmy, tak, mąż pochodzi od Jana Heweliusza z tegoż rodu. Pani Halina bardzo się ucieszyła, że coś takiego planujemy zrobić. Wspierała nas, pierwszy teleskop, który kupiliśmy, to też dzięki wsparciu finansowemu pani Haliny i przez lata całe też nam pomagała. Najpierw teleskop, później dzięki przychylności władz samorządu postawiliśmy na GOK-u kopułę obserwacyjną, kupiliśmy większy teleskop, zrobiliśmy tak zwaną stację bolidową, a to już dzięki pani Marysi córce, bo Magda Hewelkę Matysiak nawiązała kontakt z takim stowarzyszeniem badaczy komet i meteorów. I właściwie nam o meteory chodziło bardziej. Dzień dobry wieczór. O, i tu już właśnie dochodzimy do komet i meteorów i jest Mariusz. Mariusz, który w tej chwili prowadzi, w ogóle zajmuje się totalnie komputeryzacją nie tylko w GOK-u i nie tylko obserwacji meteorów u nas, ale ogólnopolską. Napisał odpowiedni program, dzięki któremu na żywo wszystkie meteory się notują w Warszawie i dzięki temu na przykład, kiedy dojdzie do spadku meteorytów, będzie można podjechać i niemalże podjąć świeżutki spadek. Oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne. To są takie drobinki, które się spalają w atmosferze, że do Ziemi to nie dolatuje, jedynie może jakiś pył osiąść.
To się nazywa INDRA, jest to system zbierania danych. Polega to mniej więcej na tym, że z całej Polski obserwatorzy zrzeszeni w PFN-ie, Polish Fireball Network, czyli Polska Sieć Bolidowa, jest to grupa zapaleńców, którzy przy PKIM-ie, to jest pracownia komet i meteorów w Warszawie, pomagają zbierać dane, analizować je. To cały czas jest w fazie testowania. To wymaga czasu, pracy ludzi, nie tylko jednej osoby, ale to wszystko zależy od obserwatorów, którzy współpracują z nami. Na chwilę obecną mamy jakieś 32 kamery, które są aktywne w przypadku Indry. Chełm, Warszawa i okolice. Gdańsk, Gdynia, Poznań, Kraków. To są osoby, które na mieszkaniach montują sobie kamery, podłączają do tego komputery, które rejestrują przelot różnych zjawisk na niebie, no i te dane oczyszczają ze zbędnych śmieci, z ptaków, z samolotów i wysyłają do kolegów w Warszawie, którzy to przerabiają.
No skoro udało się doprowadzić do opracowania programu, z którego korzystają nasi koledzy z Polski, no to o czymś świadczy. Nas w kole, nas nie jest aż tak za dużo. Jest to dosłownie kilka osób, w porywach kilkanaście. To zależy akcje, jakie robimy. Na przykład w marcu było zaćmienie częściowe słońca. No to było ludzi, naprawdę sporo przewinęło się przez plac przed GOK-iem w Urzędowie. Prezentowaliśmy zaćmienie słońca przez gokowski sprzęt, czyli przez teleskop słoneczny Coronado. To też jest taka fajna sprawa, bo po prostu bez żadnych problemów widać zjawiska zachodzące na słońcu, czyli protuberancje, wybuchy, plamy słoneczne. To obserwujemy sobie przez teleskop. Idziemy oglądać?
Innego
widziałam.
A
widziałam.
Saturna jeszcze
nie ma. Saturna nie ma, ale po jednym księżycu.
Jak nie ma Saturna?
Karcze schody.
Nie widać.
Karcze schody. Wiadomo, kogo one upamiętniają.
Pan mówił, że nie wie, jak znaleźć coś.
Na pewno zaćmienie słońca jest niepowtarzalne, ponieważ wtedy coś człowieku pierwotnego się budzi. Jest ten niepokój, który jest wokół, czyli na przykład zwierzątka, które bardzo reagują taki sposób pierwotny, czyli ten instynkt, coś się zaraz stanie, coś będzie naprawdę takiego niespotykanego. Nieraz to przed samym zaćmieniem takim całkowitym, to aż ciarki przechodziły człowieka, będąc tam nad balatonem, że jestem tu i teraz i jestem w środku zaćmienia. To jest niepowtarzalne.
Dlaczego nad balaton pan pojechał? Dlatego, że
tam był pas całkowitego zaćmienia, czyli u nas to było 90 parę procent, a tam było 100%. Trwało około 2 minut, 20 paru sekund. Tak, dla 2 minut, a nawet mniej, ludzie potrafią pojechać na koniec świata. To są tak zwani łowcy zaćmień. Są ludzie, którzy widzieli już naprawdę dużo zaćmień. Ja całkowite zaćmienie widziałem jedno. Przesuwamy. Dobra.
I tutaj takie ciekawostki, to jest tak zwane 3 takie gwiazdy. Nad nami pionowo jest Vega w lutni, obok tutaj w łabędziu Deneb i tamta gwiazda jasna to jest Altair w Orle. I razem te 3 gwiazdy tworzą tak zwany trójkąt letni.
Jeżeli patrzymy na Księżyc, teraz będziemy oglądać, jest taka krawędź, nazywa się Terminator, który przebiega przez całą średnicę w tym momencie, bo jesteśmy w okolicy, no już przepołowiona jest widoczna tarcza. Terminator to jest to miejsce ciemnej i jasnej strony Księżyca. I możemy wówczas plastycznie obejrzeć to. Jeżeli Terminator jest tuż po Nowiu, no to, to było naprawdę bardzo, bardzo fantastycznie widać. Teraz płaski się robi teren oglądany, więc coraz mniej widać takich szczegółów jak brzegi krateru, jak cienie rzucane przez te góry czy kratery. Jest taki krater dla mnie szczególnie taki miły, Clavius, gdzie jest krater, a w nim jeszcze 3 kratery malutkie, tak fajnie ułożone. No i największy krater Tycho de Brahe. To jest nazwany od francuskiego astronoma. To jest ten krater, który widać od niego, ale to już w czasie pełni Księżyca widać takie promienie, czyli widać, że jest to krater pouderzeniowy. Coś musiało uderzyć takiego solidnego, że się rozsypało gwiaździście od tegoż punktu upadku.
Hevelius patrzył na Księżyc, opisał te swoje obserwacje.
To jest przecież wielkie dzieło, selenografia. Pani Marysia ma u siebie w domu reprint tegoż wydania. My mamy tutaj u siebie uranografię też Heweliusza. Taka ciekawostka była związana z Heweliuszem i Księżycem, to, że oglądając przez teleskop, on potem oglądał gołym okiem, żeby sprawdzić, czy teleskop prawdę pokazał. Miał bardzo dobry wzrok Jan Heweliusz, to trzeba przyznać. Jak patrzę na tamtą gwiazdę bez okularów, to ona jest rozmyta. A tak w ogóle to jest, co to jest? Arktur w wolażu.
Heweliusz jest obdarzony bardzo dobrym wzrokiem. Buduje szereg własnych oktantów, sekstantów i lunet, a także uzyskuje dokładność pomiarów pozycji gwiazd do 28 sekund w mierze łukowej, używając przyrządów bez powiększenia kątowego. Członkowie londyńskiego Royal Society kwestionują metodykę obserwacji astronomicznych Heweliusza. Ich zdaniem nowoczesne lunety wyposażone w mikrometr gwarantują precyzyjniejsze obserwacje niż instrumenty gdańszczanina. Heweliusz prosi Royal Society o arbitraż. Do Gdańska przybywa młody, ale już sławny Edmond Halley. Przez ponad miesiąc astronomowie prowadzą obserwacje instrumentami Heweliusza i Halleya, wyposażonymi w nowoczesne lunety celownicze. Wynik okazuje się pomyślny dla Heweliusza. Dokładność jego pomiarów jest taka sama jak pomiarów Halleya.
400 lat temu, a teraz?
Tam sobie szlifował optykę.
Tak. Wszystkie te soczewki były już własnoręcznie szlifowane. Ta luneta, którą stworzył, była długa, bardzo długa ta luneta.
Ostrożnie.
Najdłuższa luneta ma 46 metrów długości. Zawieszona jest na słupie o wysokości 30 metrów. Ponoć bardzo niewygodna w obsłudze.
No, chłopina się starało, żeby zrobić coś takiego olbrzymiego. I taki teleskopik, tutaj do najmłodszych, taki teleskopik to sobie pan Jan Heweliusz mógł ustawić nie w domu, jak my teraz, ale na łące za miastem, za Gdańskiem. Natomiast my tutaj mamy w Goku teleskop Schmidt-Newton. To jest taki teleskop w Goku o średnicy 10 cali, to jest 25 cm zwierciadło. I w Goku mamy zastosowane prowadzenie elektryczne, komputerowe, więc gdyby teleskop był tak zestrojony z gwiazdą polarną, to można by po wciśnięciu guziczka nakierować się na planetę, jaką się chce oglądać. Mówią, że tego typu wynalazek, teleskop, który się kieruje komputerowo, to jest teleskop dla blondynek. Czyli po prostu dla osoby, której nie chce się szukać, tylko sobie włącza, tak jak w telewizorze. Jowisz, proszę bardzo, mam Jowisz. Saturn, proszę uprzejmie, jest Saturn. A tu mamy teleskop, który jest sterowany ręcznie. Sami musimy kierować i szukać. I to jest najlepsza frajda, moim zdaniem. Ale ten teleskop tu na Mikuszewskim w naszej zagrodzie służy typowo do obserwacji. Natomiast w Goku dzięki temu prowadzeniu można robić zdjęcia, można robić filmy. Także jedno drugie uzupełnia. I nie jest to, broń Boże, konkurencja.
Jakiej średnicy tutaj?
Tutaj mamy 32 cm zwierciadło.
Proszę pana, widać?
Po co jeżeli to jest grotka i ta grotka jest rozmyta, to znaczy, że to jest chyba Saturn.
Nie pan pokaże?
Ale chyba. Józefie, jeszcze obejrzyj, bo być może mi się tylko w oczach mieni.
Wiecie co, że jest tak pochmurno,
dobrze,
że
pan
nie
mówi,
widać.
Bardzo dobrze pan mówi.
Tak?
Tak.
Co to widziałeś jest? Tam coś?
Tak, widziałem.
A kosmi to widziałeś?
Nie. A co to jest?
Saturn.
Nie gadam.
No nie gadam, pan jest zaraz Saturn. Tylko,
że... Mariusz, jestem z ciebie dumny.
Ja z ciebie też.
I w takich warunkach dojrzeć już zachodzącego Saturna to ho, ho, ho.
No bo to już za chmurami tam jest widać.
Tak, to już jest końcówka oglądania na dziś. Szybciutko, kto chce.
Szybko zaglądam.
Ale ucieka Saturn.
Ja go w tej chwili nie widzę, ale wiem, gdzie jest. Już tutaj będzie.
I tam chmury już chyba nadeszły też.
Po ekliptyce sobie wędruje. Tak jak kiedyś Kopernik miał do dyspozycji. A no właśnie tam jest to astrolabium, tam na dole takie mosiężne, gdzie widać jest równik, zwrotniki obydwa, raka i koziorożca. I tyle wtedy mógł Kopernik. To, że wyśledził, że właśnie po tej ekliptyce sobie wędruje Słońce i to udowodnił.
Nie miał takiego sprzętu jak Heweliusz, nie?
No nie.
Heweliusz zobaczył Saturna, ale nie widział pierścieni.
Nie widział, bo nie miał jeszcze takiego sprzętu. Ja tak sobie myślę, że chociaż może to nieprawda, ale... Co będzie, jeżeli zobaczą ludzie, czy poprzez teleskopy radiowe, czy jakieś, których jeszcze nazw nie znamy, zobaczą 20 miliardów do tyłu. Bo skoro mówimy o 14 miliardach, że liczy sobie wszechświat. Bo tak naprawdę to do końca nie wiemy, czy ten wielki wybuch miał miejsce, bo to są ciągle teorie. Mamy teorię wybuchu, teorię taką, teorię względności, czyli Einstein, czy do końca on mówił prawdę, czy on do końca odkrył to, co jest faktycznie, nie wiem. Po prostu ta wiedza narasta. Z wieku na wiek, dzięki technologii, coraz więcej wiemy. Ale im więcej wiemy, tym więcej pytań powstaje. Dlaczego? I znowu wracamy do tego małego dziecka, które tam jechało na furze ze zbożem. Bo tak naprawdę to my jesteśmy takimi dopiero malutkimi dziećmi, które spoglądają przy pomocy takiego sprzętu czy radioteleskopów olbrzymich, ale ciągle to jest dopiero początek tej drogi gdzieś tam w te nieznane. Właśnie tak się przyglądam na ten Pegas, jest Andromeda, Cassiopeia. Można by spróbować przekręcić na tamten rejon. Myślę o tej galaktyce M31. Ostrożnie. I strona nieba wschodnia. Litera W, Cassiopeia. A Perseusz to jest tutaj na dół. Tak jakby ktoś rzucał gwiazdy. To się inaczej nazywają łzy świętego Wawrzyńca. Ludzie na wsi nazywali to łzami świętego Wawrzyńca. Właśnie zauważyli, że koło 10 sierpnia coś takiego leci z nieba.
A to Perseidy.
A to Perseidy. Tutaj dalej jest Cassiopeia, a tutaj mamy Andromedę. I tam będzie galaktyka M31 w Andromedzie, czyli galaktyka nam najbliższa. Ze Słońca na Ziemię światło biegnie 8 minut. Z Księżyca to jest około sekundy, a tam jest 20 milionów lat świetlnych na przykład. Na miejscu to jest 20 milionów lat temu. Zupełnie prehistoria. Prehistoria i to taka naprawdę wielka, odległa. Na nas mogą spoglądać ludzie z innych układów, to co tu widzą, tylko jakąś może kropeczkę małą, jeżeli widzą, bo może dostrzegają tylko nasze Słońce. A o nas nikt nigdy nie będzie wiedział. Po jakimś czasie wszystko przeminie. A my każdy dzień to uważamy za toczenie jakiejś kolejnej wojny. O stołki, o byt.